Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Różaniec szkołą modlitwy. Obchodzimy dziś liturgiczne wspomnienie królowej różańca świętego. Ustanowił je papież święty Pius V konstytucją apostolską pod tytułem Monet Apostolus 1 kwietnia 1573 roku dla upamiętnienia bitwy morskiej na Morzu Jońskim pod Lepanto, w której wojska chrześcijańskie pod dowództwem Andrea Dorii odniosły zwycięstwo nad flotą turecką. Stało się to w pierwszą niedzielę października 1571 roku. Gdy bowiem nadciągało dla Europy niebezpieczeństwo ze strony Turcji, tenże papież polecił w całym kościele modlić się na różańcu o odparcie wroga. Ponieważ wojska chrześcijańskie były znacznie słabsze od tureckich, zwycięstwo to odczytano jako niepodważalny znak interwencji Maryi wzywanej w modlitwie różańcowej. Dzisiejsze wspomnienie na początku października, kiedy wierni gromadzą się na modlitwie różańcowej w kościołach i domach, jest okazją do refleksji, w jakim sensie różaniec jest szkołą życia duchowego, a zwłaszcza szkołą modlitwy. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, wydanym 16 października 2003 roku z okazji 25-lecia swego pontyfikatu, kilkakrotnie różaniec nazywa szkołą Maryi, w której ona sama wprowadza w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Jest to szkoła głębokiego życia duchowego, w której wychowało się wielu świętych, nierzadko osiągając szczyty mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Ojciec Święty, słusznie nazywany papieżem różańca, własnym przykładem potwierdził, że jest to autentyczna szkoła życia duchowego. Oczywiście nie mówimy tu o szkole w znaczeniu instytucji dydaktyczno-wychowawczej i oświatowej, jaka kojarzy nam się z tą nazwą, lecz pojęcia tego używamy w sensie przenośnym na określenie zespołu niezbędnych sposobów i środków metodycznie zastosowanych w celu formowania określonych postaw wobec Boga, drugiego człowieka, samego siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Pod tym względem różaniec jest nie tylko szczególną formą modlitwy, ale także szkołą, jak nawiązać dialog z Bogiem za wstawiennictwem Matki Bożej. Różaniec jako modlitwa składa się z określonego procesu psychicznego, polegającego na rytmicznym wypowiadaniu i powtarzaniu słów, składa się także z rozmyślania i medytacji nad głównymi tajemnicami zbawienia, ujętymi w cztery grupy: tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne i chwalebne oraz z biblijno-dogmatycznych formuł modlitewnych. Ze względu na pierwszy z wymienionych elementów, czyli proces psychiczny, różaniec postrzegany jest zasadniczo jako tak zwana modlitwa ustna. Lepiej jednak byłoby mówić o nim jako modlitwie werbalno-dyskursywnej, z uwagi na to, że może być przecież odmawiany również w myślach z zamkniętymi ustami. Chodzi więc bardziej o rytmiczne powtarzanie słów, aniżeli o ich głośne wypowiadanie. Jednak różaniec recytowany na głos nadaje się do wspólnego odmawiania, przez co uczy, że modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nie pozwala więc zamykać się w ciasnym kręgu poruszeń emocjonalnych, ale uczy, jak odnajdywać się we wspólnocie Kościoła, co z kolei prowadzi do kształtowania postaw apostolskich. Ponadto ustne, a więc głośne odmawianie różańca uczy, że modlitwa powinna angażować całego człowieka, czyli również jego ciało. Niemało miejsca roli modlitwy ustnej w życiu chrześcijańskim poświęca wspomniany katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że potrzeba połączenia zmysłów z modlitwą wewnętrzną jest zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem i duchem i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażania na zewnątrz naszych uczuć. Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać naszemu błaganiu jak największą moc. Tak uczy katechizm Kościoła katolickiego. Rozwój modlitwy przejawia się więc w tym, że człowiek coraz bardziej uświadamia sobie, co i do kogo mówi. Staje się ona coraz bardziej wewnętrzną rozmową i spotkaniem z Chrystusem. Odnośnie do tego wspomniany katechizm uczy, że modlitwa staje się wewnętrzna w takiej mierze, w jakiej uświadamiamy sobie tego, do którego mówimy. Wtedy modlitwa ustna staje się pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej. Temu uświadomieniu sobie, do kogo zwracamy się w modlitwie, służy drugi z wymienionych wcześniej elementów składowych różańca, to znaczy rozmyślanie i medytacja. Te dwa pojęcia, rozmyślanie i medytacja, często traktuje się zamiennie, mimo iż są to różne formy i stopnie modlitwy. Katechizm uczy, że rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Przejawia zatem dyskursywno-poznawczą aktywność modlącego się podmiotu. Rozważanie poszczególnych tajemnic różańcowych ma więc służyć dostarczeniu niezbędnych informacji odnośnie do tego, kim jest ten, do kogo się modlę, co i jak uczynił dla zbawienia świata, ludzkości i dla mnie osobiście. Zgodnie z naturą człowieka jest to niezbędny warunek osobowego przylgnięcia do Zbawiciela, czyli komunii miłości, osiągającej swą pełnię w kontemplacji, do której prowadzi medytacja. I w miarę jak dojrzewa modlitwa różańcowa, recytacji formuł modlitewnych powinna częściej towarzyszyć medytacja nad tajemnicami zbawienia. Różni się ona od rozmyślania tym, że w miejsce dyskursywno-poznawczego dynamizmu działania stopniowo pojawia się aktualizacja dynamizmu doznawania. W praktyce oznacza to coraz większe wyciszenie ze strony modlącego się i nastawienie na słuchanie, a tym samym przyzwolenie, aby Duch Święty działał w duszy mocą cnót i darów udzielonych na chrzcie świętym. Dobrze oddaje to zdanie świętego Jana od Krzyża. Jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn. I to słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza. Poprawnie odmawiany różaniec uczy więc sztuki medytacji chrześcijańskiej, na którą współcześnie jest ogromne zapotrzebowanie. Wskazuje na to niesłabnąca fascynacja praktykami dalekowschodnimi, jako jedną z dróg ucieczki od dehumanizującego wpływu postmodernistycznej i konsumistycznej mentalności naszych czasów. Jednakże praktykowana w różańcu medytacja chrześcijańska istotowo różni się od medytacji dalekowschodnich tym, że prowadzi do osobowej więzi z Chrystusem, a przez Niego z Trójcą boskich osób i całą wspólnotą Kościoła, w której naczelne miejsce należy się Matce Pana. I w ten oto sposób różaniec staje się szkołą modlitwy kontemplacyjnej, na co zwraca uwagę także katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o misteriach Chrystusa, na przykład w Lectio Divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej, do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim, a więc do kontemplacji. Kulminacją modlitwy różańcowej jest zatem kontemplacja, czyli mistyczne, a więc doświadczalne zjednoczenie z Chrystusem, co wielokrotnie podkreśla Jan Paweł II w wspomnianym liście o różańcu. Stwierdza tam m.in., że różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury. Mówiąc o różańcu jako szkole modlitwy, nie można pominąć trzeciego elementu jego struktury, czyli formuł modlitewnych. Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu. Wywodzą się one z Pisma Świętego i najstarszej tradycji Kościoła, dlatego wyznaczają ścisłe ramy dogmatyczne modlitwie różańcowej. Tym samym uczą, że modlitwa chrześcijańska, każda modlitwa chrześcijańska, musi respektować porządek dogmatyczny, że nie można na modlitwie mówić czegoś, co byłoby niezgodne z prawdami wiary. Odnośnie do tego ma zastosowanie znana formuła Prospera Zakwitani, autora z V wieku. Formuła ta brzmi po łacinie lex orandi, lex credendi, którą dosłownie można przetłumaczyć prawo modlitwy prawem wiary. Oznacza to, że w sposobie naszej modlitwy wyraża się nasza wiara. I odwrotnie. Jak wierzę, tak się modlę. I o tej współzależności wiary dogmatycznej i modlitwy pisał współczesny teolog Hans Urs von Balthasar, że duchowość, której zasadniczym przejawem jest właśnie modlitwa, to subiektywna strona dogmatyki albo, jak powiada ów autor, dogmat w akcji.